Witam Was, kochani. Witam Was w Kościele Jezusa. Chcę dzisiaj w ogóle mówić o Kościele. Chcę mówić o Kościele, którego bramy piekielne nie przemogą. I wierzę, kochani, że my jesteśmy takim Kościołem, że Wy jesteście takim Kościołem w tym miejscu, w tej dzielnicy. Kościołem, którego bramy piekła nie przemogą. Jesteście takim Kościołem? To jest bardzo dobrze, że wierzycie w to. Bo wiecie, dzisiaj obserwujemy różne rzeczy i mamy doświadczenia z takim zjawiskiem, jak na przykład to, co mówi Boże Słowo, że miłość wielu oziębnie. Dzisiaj jakieś dziwne rzeczy dzieją się na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj ta miłość tak mocno oziębła, że jacyś islamscy radykaliści ścinają głowy ludziom. Nieprawdopodobne rzeczy mamy, przechodzimy różne stresy, żyjemy w czasach ostatnich, gdzie widzimy naprawdę, że grzech już zatacza tak ogromne koło, że pojawia się takie pytanie, jak to wszystko przezwyciężyć. Pan Jezus zbudował Kościół i powiedział, że to jest Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Chciałbym dzisiaj, kochani, powiedzieć, myślę, że to, co Pan Jezus mówił o tym Kościele, którego bramy piekła nie przemogą, że to będzie Kościół, który będzie Kościołem zwycięskim, że będzie odpierał przenajróżniejsze ataki diabelskie. Nie wiem, czy zauważacie, dzisiaj żyjąc w czasach ostatnich, zauważamy bardzo mocne uderzenie na Kościół Jezusa. Widzicie to też, czy tylko ja tak widzę? Ja widzę, kochani, ludzi, którzy cudownie rozpoczynali swoją pracę. Wy znacie takich ludzi wokół siebie i my w Filadelfii znamy takich ludzi, którzy cudownie rozpoczynali, byli tymi, którzy rozpalali innych dla Królestwa Bożego, głosili Ewangelię. Dzisiaj uderzeni mocno przez diabła, gdzieś tam może szlochają po kątach, może żałują. Może się wstydzą, może różne rzeczy przechodzą, ale może też czują się po prostu przegrani. Mówiąc o Kościele, którego bramy piekła nie przemogą, myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy jest po prostu to, że ten Kościół musi opierać się na Bożej mocy. Wiara tego Kościoła, kochani, tego Kościoła, którego bramy piekła nie przemogą, musi się opierać na wierze Bożej mocy. Wiecie, ja chcę wam dać kilka takich przykładów, bo możemy mówić o ludzkiej wierze, o takiej wierze opartej na ludzkiej mądrości. I mamy taki przykład z Bożego Słowa, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 4 i 5 wiersz, nawet nie muszę Biblii używać, super to jest. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I kochani, gdybym wam dzisiaj powiedział, że ja wierzę, że pastor Jack Malinowski, dajmy na to, jutro wygłosi wam dobre kazanie, no to nic szczególnego, dlatego że wy wiecie o tym, że on głosi fajne, dobre kazania. Ale dlaczego ja mówię, że mam wiarę, że on wygłosi dobre kazanie? Dlatego, że ja już go widziałem, jak on głosi kazania. Był również u nas w Filadelfii, głosił kazania i on głosi dobre kazania. Ale kochani, może inny przykład. Chcę powiedzieć, że tak, Kościół, który opiera się na Bożej mocy, to Kościół, który sięga nieco dalej niż otaczająca go rzeczywistość. Chcę powiedzieć tak, my bardzo często jesteśmy skłonni wierzyć w to, co widzimy. Tak? Jest nam łatwiej wierzyć to, co widzimy w okoliczności, w których się znajdujemy. Natomiast ta ponadnaturalna Boża moc to jest taka wiara, która dodaje nam skrzydeł, aby wierzyć w to, czego nie widać. Pamiętacie, naród izraelski wędrował i znalazł się w takim miejscu, gdzie to był dla nich taki trudny czas. Przechodzili przez Morze Czerwone. I tam długa ta historia jest, ale chcę powiedzieć taki jeden fajny przykład. Ostatecznie pamiętacie ten cud rozdzielenia się wody i tak dalej. Boże Słowo mówi, że Izrael ujrzał wielką moc. Brzmi to tak, kochani. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy załapaliście, o co chodzi. Izrael ujrzał wielką moc, mówi Boże Słowo. A za chwilę Biblia mówi, że ponieważ oni zobaczyli Boże cuda i znaki, oni widzieli, jak wody Morza Czerwonego się rozstępują, oni przechodzą suchą nogą, dlatego uwierzyli w Pana. A więc uwierzyli tak naprawdę, ponieważ widzieli. Ale ciekawą rzecz powiedział Pan Jezus, zmartwychwstały Pan Jezus do Tomasza, pamiętacie? Tomasz, taki wiecie, bohater wielki, spotyka się z zmartwychwstałym Panem i uczniowie Jego przychodzą, mówią: Tomaszu, widzieliśmy Pana. A on do nich: puknijcie się w głowę, ludzie. Jakiego Pana? Ja, jak nie zobaczę śladów po gwoździach, jak nie włożę swojej ręki, jak nie dotknę, jak nie pomacam, to nie uwierzę, tak? Pan Jezus tak patrzy na niego i mówi: chodź tutaj. Chodź do mnie, Tomaszu. Dotknij, żebyś nie był człowiekiem bez wiary. Tomasz dostaje objawienia, mówi: Pan mój, pamiętacie? Bóg mój. Ale bohater, tak? Ale Pan Jezus mówi do niego: słuchajcie, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiecie, tutaj potrzeba, byśmy wykrzesali odrobinę ponadnaturalnej wierze, która opiera się na Bożej mocy. Będą takie sytuacje, a może już jesteście w takich sytuacjach, kochani, kiedy mimo naszych zdolności, kiedy mimo naszych prób podejmowania różnych wysiłków, widzimy, że nie możemy nic już zrobić, i wtedy Bóg oczekuje od nas, że zaczniemy polegać na Nim. Że zaczniemy polegać na naszym Panu, że okażemy taką odrobinę wykrzeszemy z siebie takiej wiary polegającej na Bożej mocy. Wiara, która opiera się na Bożej mocy, kochani, nie pozwoli nam zrezygnować. Macie takie nieraz sytuacje? Czy może to tylko mnie się tak zdarza, że nieraz już się nie chce, po prostu się nie chce i człowiek jest strudzony i zawiedziony. I tak, wiecie, nieraz też głosimy Ewangelię i głosimy do tych naszych rodaków i wy myślę, macie te same problemy, co my, że głosimy, zapraszamy, przebywamy z nimi, zachęcamy, a gdzieś tam to się zawiesza pod sufitem i taka jedna myśl, może to wszystko nie ma sensu. Wiecie, kiedy przychodzą takie myśli, potrzebujemy, aby nasze serce było wypełnione wiarą, która polega na Bożej mocy. Ta wiara nie pozwoli nam się poddać, kiedy coś się dzieje złego w naszym życiu. Nie dopuści do tego, abyśmy się po prostu załamali. Wiara, która oparta jest na Bożej mocy, ona będzie nas przenosić ze śmierci do życia. Ona będzie nas przenosić ze smutku do radości, z choroby do uzdrowienia. Ona będzie nas przenosić z porażki do zwycięstwa, z grzechu jakiegokolwiek do życia w świętości, czystości przed Bogiem. Amen. Ta wiara będzie nas po prostu zmieniać. Ja chciałbym, żebyśmy przeżyli dzisiaj w tym naszym, poprzez to nasze spotkanie, taką wiarę, która będzie czynić cuda w naszym życiu. Pamiętacie, wskrzeszenie Łazarza, jest taka historia o Łazarzu. Chciałbym, abyśmy się udali w taką podróż w tą historię i to jest taki mój drugi punkt, że wiara, która opiera się na Bożej mocy, wierzy tylko Jezusowi. Wiecie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny punkt, zapamiętajcie go sobie. Bo wiecie, my wszyscy mówimy, że wierzymy i zapytacie naszych rodaków na ulicy i powiedzą, że wierzą. Nie ma problemu. Myślę, że inną rzeczą jest wierzyć w Jezusa, a jeszcze inną rzeczą jest wierzyć Jezusowi i tylko Jezusowi. Wiecie, ja rozmawiałem z człowiekiem, który bardzo fajny jest, bardzo uczynny jest. Człowiek, który długie lata już słucha kazań, słucha Bożego Słowa, przychodzi do kościoła i jeden jest problem z tym człowiekiem, dlatego że on jakoś tak nie skłania się do tego, aby w pełni się pokłonić Bożemu Słowu i jakoś tak nie widzi potrzeby, aby zanurzyć się w wodzie, a więc być ochrzczonym. I kiedyś z nim rozmawiałem, mówię, słuchaj, czy ty, bracie, wierzysz Jezusowi? On mówi, jak najbardziej, mój pastorze, Jezusowi, wierzę Jezusowi. Ale potem zadam pytanie takie głębsze trochę, czy ty wierzysz tylko Jezusowi? Nastała cisza przez chwilę. Oczywiście powiedział, że tak. Wiecie, ale mam obawy, że z nami coś takiego się dzieje, że tak, wierzymy Jezusowi, ale w tym samym momencie bombardowani jesteśmy przez różne inne podszepty. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, w 16 wierszu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, tak? Wierzymy to, wierzymy Jezusowi, tak? Wierzymy, ale w tym samym momencie, wiecie, to jest wiersz, przy którym ja się nawracałem. Ja się nawróciłem do Boga. Na tym wierszu możemy powiedzieć. W tym samym momencie, bo bombardowany jest człowiek jakimiś dziwnymi myślami od naszego przeciwnika, od naszego wroga, który podpowiada na pewno, czy to przecież ty już byłeś ochrzczony, czy to ma sens, przecież ty i tak jesteś człowiekiem wierzącym. Przestań się wygłupiać, przestań wymyślać, nie kombinuj, niczego nie zmieniaj, wszystko jest fajnie, więc aj spokój. Widzicie? Wtedy mamy do wyboru. Słuchać tego głosu, a może tych ludzi też, którzy są nam czasami ludźmi z najbliższego otoczenia. Ja pamiętam, kiedy się nawracałem, powiedziałem moim teściom, że ja nie dam swojej córki ochrzcić w kościele, w którym się wychowałem, w kościele powszechnym. Pamiętam, jak w całym moim domu nagle jakaś nawałnica powstała, jakaś atmosfera wielkiej bitwy, wielkiej wojny. I wiecie, tylko to mnie uratowało, że uwierzyłem do końca Jezusowi. I oni zobaczyli, że ja naprawdę uwierzyłem Jezusowi. Że mogą mnie torturować, a nic z tego nie osiągną. I kochani, uwierzyć w Jezusowi. Tu jest bardzo ciekawy fragment, którym się chcę oprzeć. Może tak, może zrobimy inaczej. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Jeżeli macie Biblię, Ewangelia, ja macie jeszcze Biblię? Dzisiejszy Kościół ma Biblię w ogóle? W dzisiejszej dobie elektroniki? To już niemodne, tak? To teraz już jest Biblia elektroniczna. Ale jeżeli nie macie Biblii, to na pewno znacie ten fragment Bożego Słowa. Ja może przeczytam, no dość taki obszerny fragment, jeżeli nie uśpię was, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie tego. 11 rozdział Ewangelii Jana od 1 wiersza. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty, jej siostry, a była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść. Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin. Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, znów zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów, i przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Pana, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzekł mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała spiesznie, poszła do Niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu, pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Może do tego miejsca później będziemy czytać kolejne fragmenty Bożego Słowa. Bo to jest dość długi fragment, ja wiem, że w większości go znamy, ale taki bardzo ważny punkt, kochani. Wiara, która opiera się na Bożej mocy, wierzy tylko Jezusowi. Zobaczcie, zachorował Łazarz. Powiadamiają o tej tragedii Pana Jezusa. Pan Jezus przychodzi do całej tej sytuacji, do całej tej trudnej bardzo okoliczności i mówi jedną bardzo ciekawą rzecz. Wiersz 4. Usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Wiecie, kochani, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli takie słowa, oto jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, tak? Albo nawet, okej, dosłownie, ktoś choruje i gdzieś tam dowiadujemy się, że jest umierający i kona już tak naprawdę całkowicie i słyszymy Boży głos i słyszymy, że ta choroba nie jest na śmierć, on nie umrze, to, co byśmy na pewno powinni zrobić, to skakać z radości i dziękować Bogu, że ten, który umiera, żyć będzie. Amen? Ale jak czytałem razem z wami ten fragment, wcale tak się nie stało. Zauważcie, kochani, że Pan Jezus mówi, że ta choroba nie jest na śmierć, że Łazarz tak naprawdę nie umrze, ale czas upływa, okoliczności się zmieniają i się okazuje, że Łazarz umarł. Wow. Co teraz? O co tu chodzi? Mówimy o tym, żeby wierzyć tylko Jezusowi. Ale z drugiej strony jesteśmy bombardowani. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tej sytuacji, w tych okolicznościach ponad 2000 lat temu, tam przy tym miejscu, gdzie Łazarz umarł. I jesteśmy tam i bombardowani jesteśmy różnymi informacjami, że oto tak naprawdę to tak, Jezus tak powiedział, ale widzimy całkiem coś innego. Okoliczności pokazują, że jednak wszystko wskazuje na to, że On zmarł. Wszystkie okoliczności pokazują, że Łazarz tak naprawdę nie żyje. Wiecie, co odbiera nam naszą wiarę, taką prawdziwą wiarę, co nam odbiera? Odbierają nam je okoliczności, w których się znajdujemy. Okoliczności, upływający czas, przewlekłe oczekiwania. Wiecie, ja mógłbym dawać wam wiele przykładów z Bożego Słowa, gdzie Pan Jezus na przykład powiedział: uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony ty i cały twój dom. U nas w zborze jest taka siostra najstarsza, nazywamy ją ciocia Marysia, kochana siostra. Ma dużo dzieci, ma dużo wnuków, ja już nie jestem w stanie wam powiedzieć ile. Nawróciła się i ten wiersz ją trzyma ciągle przy życiu, już ileś tam lat nawrócona jest, nie wiem, czy 50, czy ile. Już ma ponad 80 lat. I wiecie, ona się modli i płacze, modli i płacze. Modli się, bo wierzy Jezusowi, tylko Jezusowi. I płacze, dlatego że okoliczności pokazują zupełnie coś innego. Że jej dzieci gdzieś tam mają uwikłane w problemy tego świata. Nie chcę poruszać tego tematu, ale pokazuję wam skalę i powagę sytuacji. Więc zobaczcie, kiedy słyszymy słowa Jezusa, zawsze okoliczności będą takie, że musimy dokonać pewnego wyboru. Albo poddaję się tej fali ludziom, którzy przynoszą różne informacje, nawet to, co widzę, albo tak naprawdę należę do Kościoła Jezusa i wierzę tylko Jezusowi, a ponieważ wierzę tylko Jezusowi, to wiem, że On mnie jeszcze nigdy nie oszukał. On mnie jeszcze nigdy nie oszukał, On mnie jeszcze nigdy nie oszuka. Czytajmy dalej tę historię. 17, 18 i 19 wiersz mówi tak. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. Oto okoliczności, o których mówię. Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata. Wiecie, okoliczności, i zobaczcie, dla tych, którzy widzą Łazarza w grobie, tak naprawdę słowa, które wypowiedział Pan Jezus, zaczynają odchodzić na drugi plan. Widzicie to? Oto Pan Jezus powiedział, że ta choroba nie jest na śmierć, on nie umrze, ale okoliczności pokazują, że Łazarz jest już w grobie. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, że przecież ufamy Panu, powierzyliśmy Mu swoje życie, swoje problemy, ale nieraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie tak, z jednej strony ufamy Panu i mówimy: Boże, tylko Ty możesz mnie zmienić, ale z drugiej strony widzimy cały czas jakąś porażkę, widzimy jakieś zniechęcenie, widzimy, że jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, nie możemy dać sobie rady i wtedy musimy stanąć przed pewną decyzją. Albo zgadzam się z grobem, albo wierzę Jezusowi. Wiecie? I tu jest ta różnica między wiarą naszą, która polega na takich ludzkich, powiedziałbym, zdolnościach, a wierze, która polega na Bożej mocy. Bo wiara, która polega na Bożej mocy, może naprawdę bardzo dużo zmienić w naszym życiu. Marta, siostra Łazarza, próbowała jeszcze robić, gdzieś tam zrywała się i chciała przebić się przez ten mur rzeczywistości. Zobaczcie, 20 wiersz mówi: gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła mu na spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat Twój. Gdybyś tu był, Panie, macie zanosicie nieraz takie modlitwy, Boże mój kochany, dziękuję Ci za mój dom, za moją rodzinę, dziękuję Tobie, że niczego mi nie brakuje, Panie, że mogę pracą swoich rąk utrzymywać mój dom i jesteśmy zdrowi i wszystko mamy. I wtedy się chciałoby się nucić słowa psalmu 23, Pan pasterzem moim, tak, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Mam pytanie, kochani, kiedy odwracając sytuację, kiedy nasze oczy może nie widzą tego, co byśmy oczekiwali, kiedy nasze oczy nie widzą wypełnienia Bożych obietnic, na które tak bardzo czekamy, czy kiedy nasze oczy nie widzą, że Bóg odpowiada, czy odpowiedział już w pełni naszą modlitwę, czy również wtedy powiemy: Panie, ja Tobie dalej będę ufał, bo moja wiara jest wiarą większą niż okoliczności, w których się znajduję. Pamiętacie, była taka sytuacja, że Pan Jezus brał swoich uczniów bardzo często i to jest ciekawe, że Pan Jezus robił takie różne wyprawy ze swoimi uczniami. Zapraszał ich do łodzi i mówi: przeprawmy się na drugi brzeg, na przykład. Przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I się okazuje, że w tej przeprawie niezłego stracha się nabawili, bo zaczęła szaleć burza i woda się nabierała do łodzi. Potem uczniowie, wiecie, takie dziwne robili zabiegi, budzili Pana Jezusa, bo On tam spał i nic Cię nie obchodzi, że giniemy i tak dalej. I ciekawą rzecz Pan Jezus powiedział na końcu, koniec Ewangelii Mateusza. Powiedział tak: idąc głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, a do skończenia, to są słowa kogo? Pana Jezusa, tak? Dlaczego tak szybko okoliczności tego życia naszego, takie trudne chwile bardzo często, chwile załamania, chwile jakiegoś dołka, chwile jakiegoś takiego stresu, jakiejś takiej porażki powodują, że tak szybko przestajemy wierzyć Jezusowi. I wydaje nam się, że nic Go nie obchodzi, że On sobie śpi na bezgłowiu, że nie interesuje się naszym życiem. Tymczasem Boże Słowo mówi, że On się troszczy o nas każdego dnia, że On nas zaopatruje, że jest naszym Panem i Bogiem, że nigdy nie pozwoli nas skrzywdzić i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? Jak bardzo szybko okoliczności odbierają nam tę oręż, żeby wierzyć tylko Jezusowi. On jest. Jeśli myślisz, że przechodzisz przez ciemną dolinę i jesteś, nie wiem, w jakichś tarapatach, przeżywasz coś, modlisz się o coś, nie widać rezultatu, tylko nie daj się oszukać diabłu, że Jezus nie jest z tobą. Chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie dzisiaj, czy ja naprawdę wierzę tylko, czy ja wierzę tylko Jezusowi, czy jestem w stanie zawierzyć tylko Jezusowi. Rzeczy ponadnaturalne, kochani, dzieją się wtedy, kiedy wierzymy Jezusowi i dochodzimy do wiersza numer 40. Wiersz numer 40. Rzekł Jezus: czy ci nie powiedziałem, słuchajcie tego, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Uwierzysz w kogo? Albo jak? Co znaczy uwierzysz? Uwierzysz w Jezusa? Trochę za mało. Uwierzysz Jezusowi w to, co On mówi. Amen. Jeżeli uwierzysz Jezusowi, jeżeli uwierzysz w to, co On mówi, to jest szansa, kochani. To jest nadzieja, jest szansa, jest jakaś zachęta dla nas, że zobaczymy rzeczy ponadnaturalne. Czyli zobaczymy to, czego nasze oczy nie widzą. My się modlimy o te rzeczy, których nie widzimy, bo chcemy je zobaczyć, ale zobaczymy je tylko wtedy, kiedy będziemy ufać do końca naszemu Panu. I wiecie, powiem wam szczerze, to wcale nie było takie łatwe, nawet dla uczniów samego mistrza. Ja wam pokażę kilka fragmentów Bożego Słowa, które mnie zdumiewały, kiedy czytałem je. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak było. Otwieram Ewangelię Marka, rozdział 16 i czytam w tym rozdziale 16 tak. Słuchajcie tego. Powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia ukazał się, chodzi o Pana Jezusa, najpierw Marii Magdalenie, w której wypędził 7 demonów. Ona poszła, oznajmiła o tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. I słuchajcie tego. Lecz oni, gdy usłyszeli, że Jezus żyje i że się jej ukazał, wiecie, co mówi Biblia? Nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, którzy szli do wsi. I 13 wiersz mówi tak. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli, mówi Boże Słowo. Nie wiem, czy jesteście w tym, razem ze mną w 16 rozdziale Ewangelii Marka. Jedziemy dalej. 14 wiersz. Na koniec ukazał się 11 uczniom, słuchajcie, to jest ciekawe. Gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę, zatwardziałość serca, że co? Że nie uwierzyli. I dlatego zrodził się ten wiersz 16, który nawołuje, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A więc zobaczcie, kochani, nie mówimy o łatwej rzeczy. Nie mówimy o czymś, co przychodzi automatycznie, ale mówimy o ponadnaturalnej wierze, która opiera się na Bożej mocy, na Bożym działaniu. I to jest wiara, która gdzieś tam przewyższa taką wszelką, jakąś taką, wiecie, wiarę, jeżeli chodzi o nas ludzi, taką ludzką wiarę. Ale idziemy, bo czas upływa i chciałbym jeszcze więcej z wami o wierze porozmawiać. Wiara, która opiera się na Bożej mocy, słucha tylko Boga. Najbardziej, myślę, Bożego głosu potrzebujemy wtedy, kiedy coś się dzieje takiego, że wyczerpują się już wszystkie nasze możliwości. Zauważacie to? Dopóki jesteśmy zdolni jeszcze sami coś zrobić, wykrzesać z siebie odrobinę sił, albo też polegać na zdolnościach swoich, które też mamy przecież. Na przykład brat Henryk wspaniale prowadził uwielbienie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg uzdolnił go do tego, dał mu pewien talent, tak? Ale zauważcie, kochani, że Bożego głosu potrzebujemy słuchać, tylko Bożego głosu, wtedy, kiedy tak naprawdę już nic nie możemy zrobić. Szkoda, że tacy jesteśmy, ale tacy jesteśmy. Że kiedy wyczerpują się wszelkie nasze możliwości, wtedy całkowicie wyczerpani, nie mający już żadnej nadziei, ufamy, że usłyszymy od Boga jakiś głos. Kiedy jesteśmy w kryzysie, w potrzebie, a może gdy jesteśmy w jakiejś chorobie, wracamy do naszego Łazarza. Chciałbym, abyście zobaczyli wiersz 39. Ewangelia Jana, jesteśmy w 11 rozdziale. 39 wiersz mówi tak. Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest 4 dzień w grobie. Widzicie okoliczności, kochani? Panie, Marta mówi, to już nie ma żadnego sensu już teraz. Ona słyszy Boży głos, ona słyszy głos Jezusa, tak? Ona słyszy, mówi, wyraźnie słyszy głos, usuńcie ten kamień, tak? Ona dociera, to jest nie tylko ona to słyszy, ale ludzie, którzy są zgromadzeni, którzy otaczają tą całą historię, słowa, które brzmią, usuńcie ten kamień. Ale zobaczcie, pierwsza reakcja, kiedy słyszymy głos żywego Boga, co się wtedy dzieje? Dziwna rzecz się dzieje. Druga półkula jest bombardowana jakimiś dziwnymi innymi głosami, które brzmią, to już nie ma sensu. Albo jakieś takie, wiecie, podważanie tego, co Bóg mówi. Pamiętacie upadek pierwszych ludzi, od czego się zaczęło? Ewa mówi, czy na pewno Bóg tak powiedział, tak? Podważanie Bożego Słowa. Kiedy słyszymy Boże Słowo, mamy do wyboru albo słuchać tylko Bożego Słowa, albo też będziemy skażeni na to, co dochodzi do nas z drugiej strony. I taka walka. I taka walka jest między słuchaniem tego, co Bóg mówi, a słuchaniem tego, co mówi przeciwnik nasz, który chce nas zniszczyć, pokonać, jak wiecie, chce, abyśmy przestali całkowicie wierzyć Jezusowi. Marta mówi, Panie, szkoda wysiłku. Wiecie, co Pan Jezus mówi? Tak, Marto, szkoda jest Twojego wysiłku. Jeżeli nie wierzysz mojemu słowu, mojej obietnicy, to szkoda Twojego wysiłku. Wiecie, szkoda jest naszego wysiłku, to jest prawda. Namęczymy się nieźle. Namęczymy się nieźle, kiedy wycieka z naszej duszy wiara w Boże Słowo. Namęczymy się nieźle, możemy naprawdę się wysilać, możemy różne robić zabiegi, możemy się ładnie ubierać do kościoła przychodząc, możemy się modlić, ale wiecie, kiedy wycieka z nas wiara w to, co mówi do nas Bóg, powiem szczerze, możemy znaleźć się w grobie po prostu. Pan Jezus mówi, usuńcie ten kamień. Marta mówi, Panie, nie ma sensu, już jest za późno. I powiem wam, tak myślę o tych kamieniach, chyba jest tak w naszym życiu chrześcijańskim, że znaleźlibyśmy trochę tych kamieni, takich różnych. Kamieni, kochani, których sami nie jesteśmy w stanie nawet milimetr przesunąć. Chociaż bardzo byśmy chcieli i bardzo tego nie lubimy, nienawidzimy wręcz te kamienie. Wiecie, one różne mogą być, ja nie chcę dawać przykładów. Wiecie, to może być kamień jakiegoś nałogu, jakiegoś grzechu w tym, w czym jestem. Czego się wstydzę, czego nie chcę robić. I słyszę od Boga, usuń ten kamień. To jest głos żywego Boga. A ja ciągle przy tym kamieniu i mówię, to już nie ma sensu. To chyba, jak już tak tyle lat, to już chyba tak zostanie. Wiecie, wiara, która opiera się na Bożej mocy, słucha tylko Boga. Amen. Nie ma takich kamieni, z którymi sobie nie damy rady, jeżeli będziemy słuchać naszego Pana. A On dokładnie powie nam, co z tym robić. Chciałem was zabrać do drugiej historii, do historii Jaira, Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Krótko też postaram się skrócić pewne rzeczy, żeby tylko przekazać wam treść, to co chcę przekazać. 8 rozdział Ewangelii Łukasza, wiersze od 40. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie i nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął. A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu, matce dziecka. A wszyscy płakali, żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść i wpadli w osłupienie i tak dalej. Ciekawa bardzo, kochani, rzecz. Przełożony synagogi miał swoją ukochaną córeczkę, która zachorowała, tak? Tak mówi Boże Słowo. I przyszedł do Pana Jezusa z prośbą, mistrzu, ja potrzebuję Twojej pomocy, ja chcę, abyś coś zrobił, żeby moja córeczka była zdrowa. I wiecie, on idzie z tym tłumem, Jair idzie, ale okoliczności się dzieją, życie się toczy, czas upływa, tak? I w międzyczasie dzieją się różne inne rzeczy. Ja nie wiem, jak się musiał czuć Jair, kiedy widział, jak zrzucił swoją prośbę Jezusowi, a Jezus gdzieś tam z tym tłumem załatwia jeszcze inne sprawy, brzydko mówiąc. Dotykam tego upływającego czasu, wiecie, bo Boże Słowo mówi w Przypowieściach Salomona, upływający czas sprawia sercu ból, mówi Biblia. I wiecie, tak z nami jest, że kiedy przychodzimy do naszego Pana i modlimy się, mamy takie charaktery i coś takiego w nas jest, żebyśmy chcieli już odpowiedzi wczoraj, tak, co najmniej wczoraj. Żebyśmy dzisiaj się modlili, a już jest odpowiedź, już Pan działa, już są ponadnaturalne znaki Jego i cuda, ale niestety w większości tak się nie dzieje, bo tak się składa, że czas i wszelkie uzdrowienia są w rękach naszego Boga, tak? I upływa czas, zauważcie, kochani. I Jair się niepokoi. I nagle Jair otrzymuje bardzo ciekawą, dziwną wiadomość. Wiersz 49. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Super sobie myśli Jair. Przyszedłem do mojego mistrza, do Pana Jezusa, bo wiem, że On może, wiem, że jest cudotwórcą. I On mnie przytulił, przygarnął, powiedział, nie martw się, chodź za mną. I nagle ktoś przychodzi i zostawia mu taką wiadomość. Córka twoja umarła, nie truć już nauczyciela. Wiecie, co to znaczy? Przestań się już modlić. Przestań się już tutaj wylewać przed Bogiem. Sprawa jest przegrana, jest już za późno. Nie wiem, czy macie tak, jak jest coś bardzo ważnego, jak jakaś trudna sytuacja, im bardziej walczymy przed naszym Panem, to zaraz bombarduje nas drugi głos, który bardzo często opiera się na okolicznościach niestety. A te okoliczności wskazują rzeczywiście porażka. Tragedia jest, to wszystko nie ma sensu już, za późno. I rzeczywiście, kochani, córka Jaira umarła. To nie jest tak, że ona gdzieś tam udawała, czy sytuacja była taka, że zrzemnęła się. Biblia wyraźnie mówi, umarła, więc wyobraźcie sobie, jak się musiał czuć Jair w takim położeniu, który niczego tak naprawdę złego nie zrobił. Przyszedł do samego mistrza. I zobaczcie znów, o czym chcę mówić. Zderzenie rzeczywistości, zderzenie wiary tak naprawdę, ufności w Boga z rzeczywistością, z okolicznościami, które bardzo często są dla nas niesprzyjające. Córka twoja umarła. Widzisz, twój Jezus się spóźnił. Nie truć już nauczyciela. Już jest za późno. Nie ma sensu. Nie ma sensu. I przed Jairem, kochani, jest bardzo ciekawa rzecz. Przed Jairem jest pewna decyzja do wyboru. Podjęcie pewnej decyzji. Słuchajcie wiersza, między wierszem 49 a wierszem 50 znajduje się Jair. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przyłożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela, chłopie, nie ma sensu. Ale wiersz 50 jest bardzo ciekawy. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział: nie bój się, tylko wierz, a będzie... Wow. I znów stoimy przed wyborem. Jair stoi przed wyborem słuchać głosu ludzi, którzy oznajmili mu wiadomość: słuchaj, sprawa jest przegrana, jest za późno. I oni widzieli, jak umarła córka Jaira. Oni widzieli nieboszczyka. Oni widzieli, że nie żyje. I przed nim, wiecie, ważny bardzo wybór jest. Przed nim jest decyzja, czy słuchać głosu, który no de facto jest prawdą. Rozumiecie mnie? Jesteśmy w okolicznościach bardzo często, gdzie rzeczywiście no, sytuacja jest przegrana. Wydawałoby się no, beznadziejna. Facet tak już daleko się posunął, że nas grób, porażka całkowicie, nic z niego nie będzie. Wiecie, ale z drugiej strony, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi, ufamy naszemu Bogu, słyszymy głos od naszego Pana, że On jest Bogiem, który co? Trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi i On tego, który prosi Jego, który Jego błaga, który chce zmiany w swoim życiu, On tak naprawdę nigdy nie odmówi. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, może to być już naprawdę sytuacja przegrana. Kiedy Pan Jezus mówi: słuchaj, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Zachęcam was, kochani, abyśmy wybrali głos naszego Pana. Wiecie, bo wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, o czym mówię, też różne rzeczy przechodziłem. Ale wiecie, my się tym możemy się różnić od ludźmi, którzy nie znają Boga. Właśnie tym, że my będziemy ufać Jemu we wszystkim, co On do nas mówi. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, ja tak myślę, dlaczego tak jest, że my tak funkcjonujemy bardzo często, jak ta sadzawka Bethesda, kiedyś usługiwałem i w Polsce takim słowem w 2009 roku i u nas w zborze w Filadelfii, że my, mam wrażenie, że my czasami jako wierzący ludzie funkcjonujemy na zasadzie takiego poruszenia od czasu do czasu. Mamy takie zrywy od czasu do czasu. Tak funkcjonujemy trochę jak sadzawka Bethesda, która, wiecie, miała taką ponadnaturalną moc, ale miała jedną wadę, że ta moc objawiała się od czasu do czasu. I przychodzi na tą sadzawkę kto? Pan Jezus. I widzi człowieka, pamiętacie, tam chorego od 30, ilu tam 8 czy iluś tam lat, widzi człowieka chorego. Pamiętacie, co do niego pierwsze słowa powiedział Jezus? Wstań, weź łoże swoje i chodź. A więc Pan Jezus jakby łamie wszelkie bariery, łamie wszelki porządek tej sadzawki i po pierwsze, kochani, widzi człowieka chorego. Chcę wam powiedzieć, widzi nas, Pan Jezus nas widzi, jeżeli coś przeżywamy. Widzi każdą naszą chorobę, każdą naszą dolegliwość, każdą naszą słabość. On widzi, tak? On widzi, kochani. Zachęcam do jednego. Kiedy słyszysz głos Jezusa, wstań, weź swoje łoże i chodź. My zachowujemy się tak: Panie, żebyś Ty widział, jakie to moje łoże jest, tak? My tak nieraz zachowujemy się, jakby to Pan nie wiedział, jak nam ciężko jest. Mój Boże, niemożliwe jest. Nie widzicie tu pewien paradoks? Człowiek, który nie może chodzić. Od 38 lat Pan Jezus do niego mówi takie kontrowersyjne słowa. Weź swoje łoże i chodź. Nie wiem, jak byśmy się zachowali, gdybyśmy usłyszeli taką propozycję. Ale pamiętacie, wiara, która opiera się na Bożej mocy, słucha tylko Boga. Słucha tylko Pana. Więc Jair, zauważcie, kochani, stoi przed decyzją. I rzeczywiście, zobaczcie, Pan Jezus mówi, jak jest, ona umarła, ale Jairze, tylko wiesz. I wiecie, Jari mógł powiedzieć, jak powiedziała Marta, już za późno, Panie, albo to już nie ma sensu. I my zawsze mamy do wyboru, wiecie, albo pójść za tym głosem oczu naszych i okoliczności, których widzimy, albo możemy zdecydować, Panie, tak, to wygląda na grób, na śmierć, na beznadziejną sytuację, ale ja chcę zrobić jedną rzecz, zaufać Tobie. Pamiętacie, co mówi prorok Izajasz? Ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Coś jest z tymi ludźmi, którzy zaufali Panu. Że oni mają takie predyspozycje, takie możliwości, jak orzeł się wzbijać, nie po to, żeby sobie pofruwać, ale żeby wzbić się troszeczkę powyżej problemów, w którym się znalazłem i zobaczyć je może z dystansu, a może najlepiej z góry i cieszyć się wolnością Chrystusa. Boże, jak Ty to zrobiłeś, że mnie uwalniasz od tych rzeczy? Wszystko tak nagle, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zniknie w naszym życiu. Nie mówię o tym. Mówię o tym, że jeżeli ufamy Panu, to może okazać się, że problem, który wydawał mi się wielkim kamieniem, nagle staje się jakiś mniejszy. Jakiś takiej mniejszych rozmiarów jest ten problem. Wiecie, kiedy Pan Jezus pewnego razu szedł wzdłuż morza Wybrzeża Galilejskiego, ujrzał tam dwóch braci i powiedział, pamiętacie takie słowa, to klasyka jest, pójdźcie za mną, tak? Zrobię was rybakami ludzi. I Pan Jezus pewnego razu robił takie wyprawy różne, mówiąc, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Ja nie jestem żadnym znawcą, wędkarzem, rybakiem, ale zauważyłem jedną rzecz, kochani, że ci ludzie, którzy wsiedli do łodzi z Jezusem, to co? Po pierwsze, oddalali się od brzegu. A zauważcie, że kiedy jesteśmy w łodzi z Jezusem, to oddalamy się od brzegu i rzeczy, które pozostawiliśmy na brzegu, stają się coraz mniejsze. Te rzeczy, które były tak blisko nas, które tak bardzo mocno nas trzymały, ja nie wiem, może uczniów Pana Jezusa trzymało to rybołówstwo tak bardzo. Być może to była ich jedyna możliwość na przetrwanie. Ale wiecie, może być też tak, że kiedy naprawdę zaufamy Panu, bo Pan Jezus powiedział, pójdźcie za mną, tak? Zrobię was, ja przewartościowuję wasze życie. Wsiądźcie, inaczej mówiąc, do łodzi razem ze mną, a przeprawimy się na drugą stronę. Ja w ogóle tak myślę, mam taką filozofię, że nasze chrześcijańskie życie polega na tym, że przeprawiamy się na drugą stronę do Królestwa Bożego. Że naszą przystanią będzie drugi brzeg. A ten pierwszy po prostu trzeba zostawić. Powiem wam, cokolwiek by na tym brzegu nie było dzisiaj, cokolwiek, jaki wielki kamień, grób, porażka, grzech, zniewolenie, cokolwiek wam wpadnie do głowy, będzie dużo mniejszych wymiarów czy rozmiarów, jeżeli zaufamy Panu i będziemy się z Nim przeprawiać na drugą stronę. Im więcej czasu będzie upływało, tym mniejszy będzie problem, który zostawiliśmy na brzegu, kiedy wsiadaliśmy do łodzi z naszym Panem. Dobijamy i my pomału do brzegu naszego kazania. Wiara, która opiera się na Bożej mocy. I tu jest taka wiadomość, może, której byśmy nie chcieli słyszeć, ale to jest prawda, bo tak mówi Boże Słowo. Wiara, która opiera się na Bożej mocy, będzie poddawana próbie. Pamiętacie Pana Jezusa, kiedy wisiał na krzyżu arcykapłani uczeni w piśmie? Wiecie, co oni robili z Pana Jezusa? Szydzili i wyśmiewali Go, mówi Boże Słowo. Tam wołali, jak jest prawdziwym Mesjaszem, tak, niech teraz sam siebie ratuje. I jak ma taką wielką moc, niech zejdzie z tego krzyża i chichotali się, wyśmiewali się z Pana Jezusa. I ciekawa bardzo rzecz jest w wierszu 53, słuchajcie. Nie wiem, czy jesteście razem ze mną. Wiersz 53 mówi, wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Spróbujcie powiedzieć ludziom, którzy nie znają Chrystusa, czy nie nawrócili się jeszcze, że my mamy taką wiarę, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych w naszym Panu, czy z naszym Bogiem. Spróbujmy to powiedzieć innym ludziom. Czy nie będziemy wyśmiewani? Wiecie, ci, którzy naprawdę zaufają Panu, ci, którzy naprawdę opierają swoją wiarę na Bożej mocy, wcześniej czy później, chcę wam powiedzieć, przyjdą takie okoliczności, że będziemy poddani, nasza wiara będzie poddana próbie, żeby się okazało, że ona jest prawdziwa, że ona jest naprawdę żywa, aktywna, aktualna, że ona jest w naszych sercach. Wyśmiewali go, wiecie dlaczego? Wyśmiewali go dlatego, że oni widzieli oczami swoimi coś innego. Ale pamiętacie, wiara, która opiera się na Bożej mocy, to jest wiara, która wierzy w to, czego nie widzą nasze oczy. Wierzymy w to dlatego, że tak mówi Boże Słowo, że tak nam Pan powiedział. Nie jesteśmy jakimiś chorymi maniakami, jakimiś dziwakami, że wymyślamy sobie, coś sobie uroimy i do tego dążymy, ale wierzymy to w to dlatego, że tak powiedział Pan. Amen? A skoro On tak powiedział, to tak się stanie. I będziemy niestety wystawieni na próbę. Ale też chcę wam zakończyć takim optymistycznym bardziej trochę akcentem, który polega na tym, że wiara, która opiera się na Bożej mocy, jest doceniana przez naszego Pana, jest zauważana, inaczej mówiąc, Bóg jest dumny z naszej wiary. Wiary, która będzie się opierać na Bożej mocy i Bóg doceni naszą wiarę. I zobaczcie, wiersz 51, on zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. Nie ten fragment miałem na myśli. No to Łukasza jest, okej. Okay. W każdym razie 51 wiersz mówi tak. Przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą. To jest bardzo ciekawe. Tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. Jak myślicie? Przecież tam było bardzo dużo ludzi, Boże Słowo mówi. Widziało tą historię bardzo dużo ludzi, byli zgromadzeni tam naprawdę w dużej liczbie. Byli ludzie, którzy płakali, byli ludzie, którzy przeżywali, byli ludzie, którzy już obsypywali się popiołem i wyznaczali już różnego rodzaju obrządki pogrzebowe. Jednak Pan Jezus zobaczył grupę ludzi i to byli Piotr, Jan, Jakub i ojciec, matka dziecka. Wiecie dlaczego? Bo oni zaufali Jezusowi. Oni wierzyli, że skoro tam Pan Jezus jest i powiedział pewne rzeczy, które mają się wydarzyć, to oni chcą te rzeczy zobaczyć. I Pan Jezus zobaczył w nich wiarę, że oni ufają Jemu, Jego Słowu i dlatego pozwolił im zobaczyć, jako pierwszym pozwolił im zobaczyć ten cud. Wiecie, mamy przywilej pierwszeństwa. Mamy przywilej pierwszeństwa, jeżeli zaufamy naszemu Panu, pójdziemy za Jego głosem, chociaż okoliczności są zupełnie, zupełnie przeciwne. Nie będę przedłużał, powstańmy do modlitwy. Dobry Panie nasz i dobry Boże, stoimy przed Tobą jako Kościół, którego bramy piekła nie przemogą i mamy świadomość, Panie, że Ty jesteś głową tego Kościoła. Ale też mamy, Panie, świadomość tego, jak słabymi ludźmi jesteśmy, jak bardzo często zawodzimy Ciebie w takich podstawowych, elementarnych sprawach naszej wiary. Panie, po pierwsze chcemy Tobie podziękować, że Ty jesteś tym, który pokazujesz nam pewne rzeczy i pokazujesz nam rozwiązanie. Pokazujesz nam, Panie, że warto Tobie zaufać i warto słuchać Twojego głosu. Warto, Panie, z Tobą kłaść się spać i z Tobą wstawać rano. Panie, każdy z nas gdzieś coś przeżywa, przechodzi, różne doświadczenia, różne próby. walczymy. Toczymy bój, jak mówi apostoł Paweł, nie z człowiekiem, ale z siłami ciemności. Panie, i wtedy, kiedy one przychodzą i mówią, że to nie ma sensu, że modlitwa nie ma sensu, że Twoje słowa się nie wypełnią, że Twoje obietnice zawiodą, wtedy przychodzi ktoś, kto nam zupełnie mówi coś innego, Boże. Nie pozwól, Panie, abyśmy dokonali złego wyboru nigdy. Daj nam takiej Twojej ponadnaturalnej Bożej mocy, Panie, aby niej nikt nie wyrwał z naszych serc. Abyśmy naprawdę byli ludźmi wiary, ale nie takiej wiary, Panie, takiej naszej, ludzkiej, ponieważ widzimy, to wierzymy. Daj nam takiej wiary, Panie, że w to, co nie widzimy, uwierzymy, że jest to możliwe. Chociaż okoliczności będą inne, Panie, chcemy wierzyć w Twoje słowo. Bo Ty powiedziałeś, że kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, halleluja. Chcemy żyć, Panie. Chcemy żyć, Panie, bo tak powiedziało, mówi Twoje słowo i tak mówi Biblia. Więc dlatego tu jesteśmy, Panie, abyś wskrzeszał nas z martwych. Panie, usuwał każdy kamień z naszego życia. Kamień takiego, Panie, takiej niepewności, czy takiego zrezygnowania, może braku wiary. Na Twoje słowo, Panie, będziemy usuwać. Będziemy usuwać, Panie. Bo Ty tak powiedziałeś. I my dzisiaj chcemy uchwycić się Twojego słowa i Twojego głosu. Panie, wierzymy, że jesteś z nami. Nie tylko wtedy, kiedy odbieramy od Ciebie cudowne błogosławieństwa, ale również wtedy, kiedy wydaje nam się, że tak, że może Ciebie nie ma. I diabeł przychodzi i mówi, wow, to może tak jest naprawdę. Panie, wolimy uchwycić się Twojego słowa, które mówi, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, halleluja. Wierzymy w to, Panie Boże nasz. Będziemy Tobie ufać. Dodaj nam nowych sił, Panie nasz. Bo chcemy być Kościołem, którego bramy piekła nie przemogą, Panie. Wołamy do Ciebie, mając świadomość, że diabeł dzisiaj zrobi wszystko, aby Kościół niszczyć. Aby Kościół ograbiać, okradać z ludzi bardzo wartościowych, których Ty ukochałeś, uwolniłeś, uzdrowiłeś, dałeś im nowe życie. A diabeł przychodzi i mówi, leżysz już w grobie, nie masz szans. A Panie, my wierzymy, że jest szansa, że jest nadzieja. Będziemy o siebie walczyć, będziemy modlić się o nas samych, o naszych braci, o nasze siostry, o naszych pastorów, liderów. Bo Ty założyłeś Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławimy Twoje święte imię w tym miejscu. Dajmy Ci chwałę i cześć. Amen.